Kultura na weekend. Nie róbmy egzaltacji ze sztuki. To ma być naturalny proces. To między innymi usłyszą Państwo w dzisiejszym wydaniu magazynu Kultura na Weekend. Nasz dzisiejszy gość opowie także o tym, dlaczego Klimt nadaje się co najwyżej do zdobienia serwetek i porcelany, dlaczego nic sensownego nie wynika z rekordów popularności wystawy poświęconej Łempickiej oraz o, tu cytat, skretynieniu życia akademickiego. Nade wszystko będzie to jednak rozmowa o miłości do sztuki, pasji, krytycznym i samodzielnym myśleniu oraz o pewnym chłopcu, który samotnie włócząc się po muzeach wzbudzał niepokój obsługi. Tadeusz Marek, zapraszam przez najbliższą godzinę.
Kultura na weekend.
A moim dzisiejszym gościem jest profesor Jerzy Stelmach, prawnik, radca prawny, filozof, miłośnik, pasjonat, kolekcjoner sztuki. Ja to wszystko mówię, dlatego że mam wrażenie, że te wszystkie przestrzenie, one są bardzo ważne w pana życiu i bez nich my prawdopodobnie nie moglibyśmy się tutaj spotkać, żeby rozmawiać o sztuce.
Pewnie ma pan rację, że to muszą być jakoś światy połączone. Że myślenie, że można się w życiu skupić na jednej takiej, ja bym nawet powiedział, wysublimowanej pasji czy aktywności, no często nas prowadzi na manowce, tak mi się wydaje. Jeden świat ciągnie drugi. Daje siłę, motywację przede wszystkim. Motywację, żeby być tak aktywnym, motywację, żeby zarabiać pieniądze, o których podobno wstyd rozmawiać, dżentelmeni nie powinni. Mnie nie wstyd, bo uważam, że no nie można zbudować kolekcji, jak się nie ma pieniędzy. No trzeba ją ukraść ewentualnie, no a tej umiejętności nie posiadłem. Wobec tego, jeżeli chce się uczestniczyć naprawdę, to no to trzeba te wszystkie światy uczynić żywymi.
Ja się zastanawiam, czy te wszystkie światy, to znaczy świat prawa, świat filozofii, świat sztuki, praktyki prawniczej, one znajdowały się w obrębie pana wyobrażeń, kiedy pan wracał do tego domu, gdzie nie było 700 dzieł sztuki albo i więcej, tylko były dwa dzieła sztuki i to były reprodukcje Jezusa i Maryi na ścianie.
To nie było tak, że to było zaspokajanie jakiejś niezaspokojonej tęsknoty. Nie wiem, dlaczego się kolekcjonuje. Jedni dlatego, że odziedziczyli wielkie już kolekcje i uzupełniają. Znam takich ludzi. Rozbudowywują, bo mają możliwości i środki. Inni z powodów, o których pan wspomniał, dlatego, że żyli w świecie całkowicie pozbawionym sztuki, czy to było ograniczone do świętego obrazu na ścianie, na dywanie. Mnie się wydaje, że to każda stygmatyzacja jest zła. Są chyba inne, ważniejsze determinanty, które teraz coraz ciężej jest osiągać, na przykład życie w jednym miejscu. Ludzie młodzi, często bardzo majętni, mieszkają w różnych miejscach na świecie, czy stale zmieniają miejsce swojego zamieszkania. To na pewno nie służy budowaniu kolekcji, czy budowaniu zbioru sztuki.
Ale zanim się sztukę zacznie kolekcjonować, co się w pana życiu wydarzyło, to tak mi się wydaje, musi najpierw pojawić się jakiś taki szczególny związek, pragnienie, być może potrzeba. Zastanawiam się, czy pan pamięta takie momenty w swoim życiu, które pana uformowały estetycznie, które uformowały i uświadomiły panu te potrzeby otaczania się sztuką.
Na początku to nie były jakieś, no nie wiem, jakieś głębokie przeżycia, które do tego doprowadziły, ależ skąd. To szczerze pisałem i dzisiaj po 10 latach mogę to potwierdzić tylko, że to się zaczynało od tego, że ja mając trochę pieniędzy, to były niewielkie potrzebne sumy pieniędzy, kupowałem w Kalince, to była taka księgarnia na rynku, z wydawnictwami radzieckimi. Rzecz w tym, że ja nie kupowałem tam dzieł Lenina, bo można było. One też były tanie, ale tanie też były albumy ze sztuką. I ja właściwie sztukę światową poznałem dzięki Kalince, bo kupowałem różne zbiory. To były katalogi zbiorów z galerii rosyjskich, ale nie tylko. To był Picasso, byli inni.
Ile pan miał wtedy lat?
Ja myślę, że jakieś 8-9. No i to były pierwsze eksperymenty z tym i oglądanie z wielkim upodobaniem. Te katalogi mam do dzisiaj, daty ich wydania potwierdzają, że to mniej więcej, może to było 8, może 9 lat. A drugim doświadczeniem jeszcze do muzeów, to jakoś się bałem i wstydziłem chodzić sam jako dziecko, to drugim, gdzie zaglądałem, to było dokładnie naprzeciw Kalinki, też na rynku, był taki komis z instrumentami muzycznymi i z obrazami w drugiej części. Nie było galerii rozumianych po dzisiejszemu, w latach 60. I tam wisiały, z tego co pamiętam, czy one były prawdziwe, czy te dzieła, czy nie, tego nie mogę stwierdzić, ale tam były świetne obrazy, nie wiem, tych, no, klasyka modernizmu polskiego wisiała. W pierwszej części można było sobie kupić perkusję i gitarę, a w drugiej Malczewskiego. Hmm. I to też było przyglądanie się tym żywym, prawdziwym obrazom. Jeszcze przedmuzealna faza, bo do tych muzeów nie miałem za bardzo z kim chodzić. Potem, mając lat 12, zaczynałem już wędrówki po muzeach. Wzbudzało to pewien niepokój pań pilnujących, bo taki mały chłopak, który włóczył się po muzeum, no był, no, jakimś niepokój wzbudzał, bez opiekunów, bez rodziców. I tam oglądałem pewne zawsze wybrane grupy obrazów. To obojętne, w jakim to muzeum się znajdowało. Pewne obrazy zaczęły mi się wtedy utrwalać, czy pewni artyści, dzieła pewnych artystów. No i to jest autentycznie wszystko, co ja pamiętam, bo resztę bym musiał konfabulować.
Ale ja się zastanawiam, co działo się w tym małym chłopaku, który, bo to nie jest wcale oczywisty wybór dla ośmiolatka, żeby iść i kupować albumy ze sztuką. Pan był dziwnym dzieckiem strasznie.
Znaczy, moja żona mówi, że ja jestem dziwny i teraz, a minęło sporo czasu od tego.
Czyli jest pan trochę kosmitą jednak.
Nie wiem, no ja myślę, że na tej samej zasadzie wielu innych młodych ludzi, dziewcząt i chłopców, to obojętne, jedni z upodobaniem słuchają muzyki, to takiej zaawansowanej, na przykład klasycznej, mając lat 9 czy 10. Inni interesują się literaturą, którą też zawsze się interesowałem, odkąd się nauczyłem czytać, odpowiednio proporcjonalnie do wieku, ale w jakimś takim szczególną pasją, więc mnie się wydaje, że wielu z nas ma takie, ja bym powiedział, naturalne skłonności, czy pewien rodzaj upodobania, dlaczego, jeden Pan Bóg wie. To mógł decydować jakiś przypadek, na którego ja pod względem psychologicznym nie kontroluję, nie potrafię go zrozumieć dzisiaj.
Bo to jest, wie pan, opowieść o jakiejś takiej szczególnej wrażliwości. Ja w tej audycji zastanawiam się nad tym, co się dzieje, czyli jak to się dzieje, że niektórzy ludzie taką wrażliwość posiadają. Jak to się dzieje, czy jak to zrobić, żeby taką wrażliwość w sobie wzajemnie budować. Bo myślę, że to ważne jest.
Ja uważam, że piekielne, a tu nie będę sobie dworował czy kpił z pewnych rzeczy istotnych dla mnie i dla wszystkich chyba. Tyle tylko, że ja bym nie mógł wskazać jednego jakiegoś motywu czy jednego elementu, który by o tym miał decydować. Nie wiem dlaczego. No, w przypadku malarstwa czy sztuki uprawianej, no to pewien talent, pewien fenomen, pewien geniusz, którzy jedni mają od początku, inni go nie mają. No, iluż genialnych artystów, którzy dożywali 20 paru lat, zostawiało po sobie ogromny dorobek. I to już całkowicie skończony, zamknięty i doskonały. Oni się tego nie nauczyli. Oni to mieli w sobie. Wobec tego tak samo zainteresowanie czy pewne pasje, które się uruchamiają stosunkowo wcześnie, zainteresowanie czymś, co akurat mi jest po drodze. A dlaczego? Bo lepiej widziałem niż słyszałem. Ja na przykład bardzo, jak każdy, lubię muzykę, ale jej mało słyszę. Czyli mówiąc inaczej, nie mam chyba zdolności słuchowych czy pewnej wrażliwości, bo jak ktoś mi mówi, słuchamy z takim moim przyjacielem, profesorem niemieckim, Beethovena, on mi puszcza Beethovena i mówi, popatrz, to jest genialne wykonanie, to jest najlepsze wykonanie tych sonat. I no ja muszę mu wierzyć. No, ani nie znam tych sonat tak, żebym mógł je porównywać, ani nie znam żadnego innego wykonania, co mam powiedzieć.
Czy to nie jest trochę tak, że pokutuje doświadczenie także akademickie i naukowe, które zgłasza taką pretensję do tego, żeby móc oceniać i osadzać się w jakimś dziele, czy w ogóle w jakimś tekście kultury, którego doświadczamy, dopiero w momencie, kiedy posiadamy taką rozległą, pogłębioną wiedzę?
W dojrzałym życiu ma pan rację, że można powiedzieć, że jak się już dorasta, to człowieka rosną obawy, czyli potrzeba jakby gwałtowna kompetencji. No ale jak mówimy o początkach i o kimś, kto ma 10 czy 12 lat,
to,
no,
tego
to
nie
trudno,
ma.
Że ta skłonność do budowania pewnego zaplecza, takiej jakby fundamentu wiedzy, to jeszcze ona z pewnością w ten sposób nie występuje.
Pan ma dzisiaj 69 lat. W panu dzisiaj jest dużo z tego 12-8-letniego Jerzego, czy może Jurka, który się tak fascynuje tą sztuką?
No częściowo niestety wszyscy zarastamy. No tu niestety ma pan, no każdy z nas zarasta, natomiast każdy z nas, no bardzo chciałbym, żeby było jak najwięcej. Czyli można, o co chodzi? Chodzi o to, żeby wciąż się czymś cieszyć i czymś zadziwiać. Że świat jest przeważnie piękny. Hmm. I to nie tylko chodzi o sztukę czy obraz, bo to jest zawężenie, że można, no wie pan, jedni będą jeść trufle, przyrządzone w najbardziej znakomity sposób z kluskami, będą cały czas biadolić i narzekać. Będą to białe trufle i będzie to niezwykle aromatyczna i wspaniała potrawa. Oni będą całkowicie nieszczęśliwi, będą mówić, że to jest złe, niedobre, ich życie nie ma sensu. A ktoś inny ugotuje sobie ziemniaka, posypie go koperkiem, zje trochę, zrobi sobie sadzone jajko i uzna, że ma całkowicie prywatne święto.
Pan woli ziemniaka czy trufle?
Jedno i drugie.
Chodzi o celebrę.
Chodzi o sposób podania, tak bym powiedział. Przy sztuce też jest to bardzo ważne, że to można wszystko można zdeptać. I teraz im my jesteśmy świeżsi, bo o to pan pyta, ja odpowiadam, im bardziej zachowujemy jakby pogodę i zdolność oglądu świata ludzi młodych, dzieci, tym bardziej bliżej nam do odnalezienia raju utraconego, moim zdaniem. Bo on się traci po drodze, przez zabiegi, przez karierę, przez takie różne działania, które my mamy, wymuszone otoczeniem, dorabianie się, bogacenie, to wszystko, co jest opresją, pomaganie innym, to wszystko niestety pozbawia nas dzieciństwa w taki dość przyspieszonym tempie. A później właśnie dlatego, że się ma 69 czy ileś tam lat, nagle człowiek mówi, że może znowu złapać ten dystans. Dlatego cieszyłem się, że przychodzę do pana na rozmowę, bo to jest ciekawsze spędzenie popołudnia niż wiele innych. Próbowałem pisać przedtem, no nie szło mi. No, kolejny.
Woli pan gadać, jak to wykładowca.
Chodzi o to, że co roku publikuję od jednej do trzech książek, więc to nie tak do końca. Pisanie jest o wiele bardziej, bym powiedział, uciążliwe. Ono niestety pozbawia tej świeżości dziecka. Ja nie mówię o tekstach naukowych czy o eseistyce. Mniej o tekstach naukowych. Jest szczęśliwie, nikt nie czyta wobec tego. No tutaj jest człowiek bezpieczny. Można od trzeciej strony już pisać patataj, patataj. I tak wszyscy powiedzą, fajna ta twoja nowa książka. Nie, no to tutaj jest spokojnie. Ale jak się pisze o manipulacji, o głupocie, o ciekawości, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ludzie po to sięgną i że odnajdą płycizny. Pisanie to jest w gruncie rzeczy znajdywanie języka.
Ja sobie tak myślę, że jak wspomniał pan także o tych swoich książkach, bo faktycznie pisał pan o manipulacji, pisał pan o retoryce, czy też negocjacjach prawniczych, napisał pan bardzo wiele książek. I jak sobie przypominam teraz te tytuły pańskie, to myślę sobie o tym, że ten świat pana musi nie tylko zachwycać, nie tylko jego piękno pan dostrzega, ale musi też pana nieustannie ciekawić. To też jest takie trochę z dziecka. To znaczy obserwacja świata i to bardzo uważna.
No, ja tu nie będę, żeby nie wyjść na megalomana, i tak się wychodzi zawsze, a na końcu się zostajemy megalomanami albo ogłaszamy nieodniesione zwycięstwa, nie? Ale to jest całkowicie, nie da się, wielu moich kolegów znakomitych by się z tym nie zgodziło, ale bez tej świeżości nie ma sensu zaczynać nowej książki, takiej zczyszczenia się. Trzeba wszystko jakby do końca, no, poszukiwanie nowego języka, bo inaczej, wie pan, przy pewnej sprawności, myślę tu o moich znakomitych kolegach, czasami partnerach do wspólnej książki, przy pewnej sprawności metodologicznej, już takim warsztacie można powiedzieć po ludzku, to można te książki pisać i pisać i pisać. Jako że te naukowe nikt nie czyta, to można je pisać albo w spak, albo od końca do początku, albo od początku do końca. Rzecz w tym, że żeby taką dotknąć, no jak gdyby samego siebie, tej swojej jakby no wrażliwości, trzeba znaleźć język. A to jest strasznie trudno. Zmienia się 60 razy to samo zdanie i wtedy człowiek już jest zmęczony i wkurzony.
To jest opowieść o poszukiwaniu. To jest trochę tak jak z tworzeniem dzieła sztuki czy malowaniem obrazu w momencie, kiedy dysponuje się odpowiednim warsztatem. Wtedy można popaść w pewną rutynę. Natomiast mam wrażenie, że bodziec artystyczny pojawia się wtedy, kiedy sam artysta zaczyna się nudzić tym, co maluje. Zaczyna nudzić się pewną powtarzalnością. Myślę, że to także pojawia się w odniesieniu w ogóle do każdego aktu twórczego, także w przypadku nawet książki naukowej.
No myślę, że nic tu dodać. Ja się w 100% zgadzam przy artystach też, którzy wchodzą na jeden konik i właściwie tuką to przez całe życie. I widać w tym takie zmęczenie, rutynę. I te obrazy czy dzieła, no bo to mogą być czy rzeźby, czy grafiki, czy obojętne rysunki, one gasną coraz bardziej, nie ma już w nich nic. Pewna powtarzalność i sprawność techniczna. To dla dzieła sztuki jest za mało.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Panie profesorze, pan doświadcza dzieła sztuki w pierwszej kolejności ciałem czy umysłem?
Jeżeli pana dobrze rozumiem, to chyba
czy z brzucha, czy z głowy?
Że chyba z brzucha. Że chyba z brzucha. Głowa to jest dopiero drugi etap. To jest etap właściwie uzasadniania i to wyboru w moim przypadku. To się po prostu jakoś czuje w taki fizyczny, w taki biologiczno, ewentualnie psychologiczny sposób, a nie w taki głęboka wiedza i nakłada się jakieś matryce na to. Oczywiście rozpoznanie, to jest chyba bardziej skomplikowane, rozpoznawanie dzieła czy dzieł sztuki wymaga dość obszernej wiedzy. No to, że od razu pan wie, że to jest dzieło kogoś tam, X-a czy Y-a, że wie pan nawet więcej, patrząc na jakąś pracę Makowskiego, choćby, to jest mój ulubiony artysta, dlatego go przywołałem, wiem w jakim okresie namalował. Nawet bez pogłębionych studiów i sprawdzania mogę określić datę, no nie z datą dzienną, bo to bzdura, tylko ulokować którejś z tych faz twórczości i tak dalej, rozpoznać, że najpewniej jest to dzieło prawdziwe. Dużo się wie z głowy. Ale w gruncie rzeczy to, co ważne, jest z brzucha, no bo to, że nagle coś mnie fascynuje, ja nie wiem dlaczego, przyciąga, no jak psa pachnąca kość, że do tego wracam, że zaczynam mieć jakieś obsesje z tym związane, bardziej fizyczne niż intelektualnie, można by powiedzieć, no to jest tylko przyzwoite, ta praca jedna z wielu, prawda? A jednak dla mnie staje się jakby, zaczyna mi zasłaniać słońce. To już na pewno nie są takie wyrafinowane intelektualista, który popija kawę i rozmyśla na temat dzieła sztuki. Ja się zachowuję raczej jak mój pies, a nie jak wytrawny kolekcjoner, gentleman.
Co to znaczy, że zachowuje się pan jak pies?
Wącham, merdam ogonem, nie śpię w nocy, jestem podniecony.
Naprawdę?
Budzę się, śni mi się to w nocy. Wstaję w nocy i sprawdzam, bo sobie przypominam jakieś źródło, które pominąłem, mając nadzieję, że na przykład to coś tam będzie zreprodukowane, że ten obraz może w tym kataloszku mógłby się znaleźć i tak dalej.
To może być na dłuższą metę wyczerpujące.
Było, już nie jest. Gdzieś tam upływa pewien etap takiego największego wzmożenia, to chyba dobre słowo, a potem to jakoś człowiek z większym dystansem traktuje. Z powodu wieku, bo ludzie nie lubią o tym mówić sami bohaterowie, no ale wiek wytwarza taką presję, co dalej, co zrobić z tym wszystkim, jak tą kolekcję, jakie mają być losy tej kolekcji w ciągu dalszym.
Zastanawia się pan nad tym? To nie jest tak, że jest pan w stanie machnąć ręką i powiedzieć, jak mnie już nie będzie, to mnie to nie interesuje?
I tak, i tak. Także to pytanie idzie znowu bardzo głęboko pana. Jest bardzo mądre, bo czasami mówię, co mnie to obchodzi. To są rozłączne sytuacje. Ale to zwykle są skutki rozmów z bliskimi, a dokładnie z żoną, no bo to niech zaczepiam ludzi na ulicach, nie pytam, co zrobić z tym, tylko z żoną, która myśli o tym w taki bardziej racjonalny sposób poukładany, jak możemy, kto by tym się ma zająć, jak to ma, jakie mają, a może by sprzedać, a może by wyprzedawać pomału. A potem jest właśnie moja refleksja, bardzo często jest taka, że to nie dotyczy mojej sytuacji. Wobec tego, bo inaczej sam sobie by pan mnie wypunktował, jak pana znam, że sam sobie przeczę. Jak mam być spontaniczny, ma być to żywe i prawdziwe, to nie może być takie wykalkulowane.
Mówimy o tym, co jest prawdziwe, to ja podzielę się tym, co prawdziwe z mojej strony. Kiedy sobie myślałem o panu i kiedy czytałem liczne wywiady, których pan udzielił, to wzruszyła mnie taka jedna rzecz. Pan wspomniał o swojej żonie i pomyślałem sobie o to, pana żona musi mieć niezwykle wielki szacunek do pana wrażliwości. I można mówić o anegdocie, kiedy państwo, będąc w gościach, zostawili samochód i wrócili taksówką, ale z obrazem. Ale to jest opowieść o wielkim zrozumieniu, jakimś takim szacunku dla wrażliwości i miłości do sztuki.
Ja się często, oczywiście nie całkiem na serio, na ten temat z żoną przekomarzam. Mając jedną hipotezę dokładnie taką, że w gruncie rzeczy dla ciebie to jest też ważne, podobnie ważne, tylko wolisz to prolongować jako pewien rodzaj przyznawania mi jakiejś sfery wolności, dodatkowego uprawnienia, a drugie to już bardziej wulgarne, że no lepiej, żebym kolekcjonował i wszystkie pieniądze wydawał na obrazy niż na cokolwiek innego, prawda? I że mądra kobieta raczej wybiera tą drugą alternatywę, o wiele ładniejszą i bezpieczniejszą dla niej i dla rodziny. To jest bardzo bezpieczne, trochę kierowane też oczywiście do egoistycznymi motywami, żeby zabezpieczyć się w najlepszy z możliwych sposobów. I to mi się też wydaje jest ważne. My często uciekamy od takich, ja bym powiedział, potocznych, takich, no, takich codziennych rzeczy, które wpływają na różne nasze decyzje i chyba na całe nasze życie. Nikt nie może udawać idioty, czyli być spontanicznym idiotą. No, znamy ich masę.
Kto to jest spontaniczny idiota?
To znaczy nieświadomy właśnie tych wszystkich uwarunkowań. Dążę do tego, żeby w sobie mieć dalej jak najwięcej świeżości, lekkości, dziecka, kogoś, kto nie jest niczym obciążony, nie ma nic z tyłu głowy. To jest strasznie trudne, żeby to wyczyścić, prawda? Wyczyścić.
Panu się
to,
udaje
co
to
jest
czyścić?
Czasami.
Jak?
To właśnie przez to, że próbuję sobie to wszystko ponazywać. To wszystkie te, te ciemne strony, które mamy, każdy z nas ma, te pogmatwane motywacje, tą interesowność, to karierowiczostwo, pażerność, którą gdzieś tam łatwo jest uruchomić w każdym z nas. I ktoś, kto jednocześnie jest cwanym, cynicznym, a udaje takiego, ja znam takich ludzi, masę i pan też zna. Pan zna celebrytów. To jest takie udawanie, że oni żyją w takiej bajce, a równocześnie boję się, że gdybym miał nerkę dostatecznie młodą, to oni by mi ją na spaniu wyjęli. Oni, nic tam nie ma spontanicznego. To jest, każdy gest jest wyreżyserowany.
Dlaczego spontaniczność jest ważna?
No bo ona nas daje nam bezpośrednie, po pierwsze to, że w kolekcjonerstwie musi być to zadziwienie, to z brzucha.
To z brzuchem.
To z brzucha, a niczego się nie chce udowodnić. No co zaimponuje panu, że powiem, że kupiłem 176 obrazek w jakimś ciągu, czy 200, czy 500. No co, pan wzruszył ramionami. To już jest tylko dla mnie, to jest ta czysta spontaniczność.
Ale to jest też wolność. To jest też wolność, która objawia się w tym, że ja nie muszę niczego nikomu
udowadniać. A to jest bardzo trudne w tej rzeczywistości, która nas otacza, w której nieustannie jesteśmy porównywani i się porównujemy wzajemnie. I mam wrażenie, że to jest opowieść o bardzo dużym wyzwoleniu, także w kontekście kolekcjonowania sztuki, żeby to, co kupuję, szło z brzucha, a nie z tego, jak wyjdę na spotkaniu towarzyskim z kolegami kolekcjonerami.
No ma pan znowu, już mnie znudziło przyznawanie panu racji, ale to jest dokładnie tak, a ja nie powiem, o, ja jestem wolny, tylko że właśnie cały czas mamy, to jest moje doświadczenie życia, rzeczywiście już na dość długiego, że cały czas coś musiałem, musiałem awansować, musiałem coś robić dla innych albo z jakąś taką presją poprzez innych dla siebie. I spontaniczność to jest właśnie robienie czegoś bezinteresownie w gruncie rzeczy. I to rzeczywiście, ja nie powiem, a teraz to wie pan, żyję bezinteresownie. No skąd? Mam różne uwikłania, mam różne kłopoty. Każdy z nas wokół bliskich, ktoś jest chory bardzo, wie pan. To nie jest tak, że stałem się takim swawolnym dyziem. Ale moja bezinteresowność też wynika z pewnej mojej wzrastającej w ostatnich latach. Po pierwsze, bo mogę sobie pozwolić. Nie to, że jestem kimś szczególnym. Nie. Po prostu wszystko mam za sobą. To jest cudowne uczucie.
Ja myślę, że przed sobą też pan ma sporo jeszcze.
Tego nie wiemy. Natomiast jakby ten taki, to chodzi o uczciwość dla kogoś, kto by nas przypadkiem słuchał, prawda, na antenie, że to nie jest taka gra, przyszedł taka mądra głowa i mówi, że to jest strasznie istotne, że wreszcie mogę się od czegoś odciąć. Nie chcę awansować, będąc w pewnym schemacie, w pewnej strukturze akademickiej, czyli kompletnie głupiej, jak sama nazwa wskazuje, całkowitym skretynieniu, które się pogłębia.
Tak pan postrzega świat akademicki?
No, absolutnie. Kampus skretyniał, no to już jest taki graniczny poziom, który przekroczył i wreszcie się mogę tym nie przejmować. Ale nie dlatego, że kontestuję, że pluję po świecie, który był dla mnie ważny, tylko że pewien etap mu się kończy. Uczciwe. Nie ma nic tu udawanego. Pisałem, robiłem granty, byłem wartościowym podmiotem dla jednostki, robiąc to z ciężkim bólem serca. Co to są granty? No to jest jakaś udręka. To jest cały czas, to jest męczarnia, pisanie iluś tam tekstów na ten sam temat, najczęściej bez znaczenia zresztą naukowego. Jak ja się cieszę na sztuczną inteligencję, ona nas wszystkich wyśle na emeryturę.
Panie profesorze, a co ma znaczenie w takim razie? Co jest dla pana znaczące?
Te wszystkie drobiazgi, to wiem. Czyli to, jak ci się układa, że napiszesz pół strony dobrego tekstu dla siebie. Nawet nie wiesz, gdzie go wydasz, czy go w ogóle wydasz. Jedną z książek, tą, którą wciąż piszę 35, prawie 36 lat. Napisałem już 50 stron, więc idzie mi dość wolno.
O czym to książka?
To się nazywa Fenomenologia Nierzeczywistości. To jest taka moja mała, prywatna księga niepokoju o mnie. Dziennik filozoficzny, gdzie nie ma wczoraj zjadłem, czy tak jak to jest na tych kretynizmach, na tych stronach internetowych, że dzisiaj się wykąpałem, a jutro podubię sobie w nosie. Nie. To jest takie właściwie aforyzmy albo niewielkie miniaturowe eseje.
Czyli taki pan w panu, zamknięty na kilku stronach, taki prawdziwy Jerzy Stelmach, niegrający?
Jako, że to trwa strasznie dużo i nic tam nie zmieniam, poza skreślaniem, bo skreślać owszem, co napiszę, to skreślę. Ale nie, że coś dodaję, upiększam, dorabiam, to mi się wydaje, że to jest chyba prawdziwy zapis. To znaczy, strasznie mi na tym zależy, żeby on nie był pod nikogo. Ale pan mnie pyta, co jest ważne? No to jest ważne. Przecież dla nikogo nie gram. Chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy było spontanicznych. No, jak jadę z córką na fizjoterapię, no to nie mówimy o spontaniczności, ale też odczuwam, jeżeli wszystko się odbywa dobrze, wracamy, to jest dobrze, prawda? To też można powiedzieć pewien rodzaj dobrze wykonanego obowiązku. Ja tylko nie lubię marnowania czasu na rzeczy bezsensowne. I to na pewno.
Na co nie warto tracić czasu?
Na byle jakie znajomości, na te wszystkie rytuały, których akademia, bo o niej tu dotknęliśmy, jest pełna. Pan wie, ile facet w moim wieku, jakby licząc do tyłu, stracił lat życia po nic? na tym bicie piany, na to wzajemne zapewnianie się, że się lubimy, choć się nie lubimy i że jesteśmy wartościowi, choć się mamy za nic. To jest straszny wysiłek przez taki ten. I wreszcie mogę powiedzieć, że spotykam się z ludźmi, z którymi chcę, a tak to mówię, no nie chcę mówić jak mówię, bo ewentualnie to będzie na antenie, ale no mówię nie dziękuję. Mówię jak Jerzy Panek, grafik. No, on krótko się rozprawiał z ludźmi, których mi nie chciał rozmawiać.
Zresztą bardzo dla pana ważne. Także w pana drodze takich fascynacji estetycznych, prawda?
Fascynacji estetycznych, no osobowościowo też. No, tak. Wieloma względami niezwykły facet. No, tym takiej właśnie, powiedział, niespontanicznej szarzyźnie. I chyba to jest, to naprawdę jest czar. Można to robić. Ja mogę powiedzieć, jestem w lepszej sytuacji jak pan, ale z jakiego powodu? Z tego, dla którego jestem równocześnie w gorszej. No bo pan jest dużo młodszy, pan może pewne projekty swoje, życiowe, egzystencjalne sobie kreować jak pan chce. Mój czas staje się policzalny i wobec tego krótszy, więc pewne rzeczy, żeby właśnie nie stać się megalomanem i kimś, kto opowiada, ile jeszcze smoków pokona, choć żadnego do tej pory mu się nie udało, choć on tak myśli, to w każdym razie pan ma tą bezwzględną przewagę czasu, ale równocześnie niezwykłą ilość ograniczeń związanych z tym, że jest pan w tak zwanym inzwischen, czyli no pomiędzy, w trakcie, w drodze. A ja mogę powiedzieć, a pocałujcie mnie wszyscy, pan wie gdzie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Panie profesorze, to ja chciałbym, żebyśmy wrócili do sztuki. Tak naprawdę ona jest takim punktem wyjścia, taką osią, od której odbiegamy i do której powracamy. Dlaczego ona jest ważna? Bo myślę, że ktoś, kto nas słucha, mógłby sobie pomyśleć tak. Na świecie dzieje się tyle zła w tym momencie. Borykamy się z tak licznymi problemami, ale to nie tylko na świecie, bo przecież każda osobna, prywatna historia każdego człowieka, jego miłości, jego zawody, jego radości i bóle mogą zostać uznane za dużo istotniejsze niż rozmawianie o jakichś tam obrazach. Dlaczego sztuka jest ważna? Dlaczego warto o niej mówić i warto na nią zwracać uwagę?
Takie pytanie kiedyś pamiętam na takiej miłej rozmowie. Pewna młoda pani, kobieta, dziewczyna zadała mi pytanie właściwie podobne, czy, ale może mocniej zadane, czy mi nie wstyd w świecie, to jeszcze było przed Ukrainą, przed jakimiś kolejnymi potwornościami, dzieją się bez przerwy. Nie wstyd, że ludzie, którzy często no, cierpią niedostatek, nędzę, a ja rozsmakowany w sztuce i ewentualnie w tych drogich, choć o nich nie mówiłem, zakupach. No i ja odpowiedziałem no, chyba wtedy, i to się chyba by nadało i teraz, że mnie się wydaje, że ja się staję po to, żeby móc pomagać innym. Między innymi pomaga mi ta, myślę, że wciąż bezinteresowna pasja, że to mnie niesie. Cóż mi, że dzięki temu mogę pomagać ludziom, mogę często przeznaczyć spore kwoty na różne cele, że mogę no, ludzi wspierać, no bo tu nie chodzi tylko o wsparcie o charakterze psychologicznym czy jakimś takim, nie wiem, filozoficznym, egzystencjalnym. Po prostu jestem skuteczny w tym, co robię. Między innymi dlatego, bo mam wentyl, bo mam swój świat, bo mam dokąd wrócić. To jest chyba ważne. Akurat mówię o sztuce, bo ktoś może tak być melomanem i może wracać i słuchać tego koncertu właśnie najlepiej nagranego Beethovena i on to wie. Tak, tak samo zrobić sobie filiżankę herbaty i może usiąść przy wygaszonym, posłuchać koncertu i czuć się i odpłynąć.
Tak, bo to pytanie tak naprawdę jest domaganiem się odpowiedzi, czy próbą poszukiwania uzasadnienia dla tego wszystkiego, co znajduje się w tym woreczku, który nazywamy dyskursem humanistycznym i artystycznym. To są takie pytania, które w moim uznaniu trzeba sobie dzisiaj zadawać. Kiedy także uniwersytet, mówiliśmy o uniwersytecie, to bardzo często Tadeusz Sławek wskazuje na to, że uniwersytet, parafrazując, czasem zaczyna być postrzegany jak zawodówka, która ma przystosować do jakiegoś zawodu. Dlatego uważam, że pytanie o to, dlaczego sztuka, dlaczego dlatego właśnie te wszystkie obszary, dyskurs humanistyczny, eseistyka, które nie domagają się natychmiastowych odpowiedzi, które bywają niewyrachowane i właśnie spontaniczne. Dlaczego to jest ważne? Mówimy dzisiaj o sztuce, bo to jest taka przestrzeń w sztukach wizualnych, plastycznych, które panu są bardzo bliskie. Czy moglibyśmy postawić taką tezę, że obcowanie ze sztuką jest w ogóle istotne jako zjawisko społeczne?
Ja się boję uogólniać, bo znowu tu bym wystąpił przeciw swojemu myśleniu. Jeżeli to ma być coś intymnego i własnego, indywidualnego, które sam pan to wydobył, tą treść prowadzi, pewien rodzaj wolności nam daje, pewną nam indywidualnie. Więc ja nie chciałbym ze sztuki zrobić nakazu. Ja też boję się tych wszystkich naprawiaczy świata, którzy mówią, że jeżeli ich coś interesuje, to inni też z całą pewnością. Jeżeli ktoś nie czyta książek, to jest kimś, będę go obrażał. No to jest jego wybór, no, jego ewentualna strata. I wobec tego wydaje mi się, że sztuka jest raczej elitarną, a nie egalitarną rzeczą. Ale nie w sensie dzielenia ludzi czy stygmatyzowania. Tylko nie każdy się do tego chce jakby przyznać, czy nie wytwarza w sobie zainteresowania dla sztuki. Ja nie uznawałbym to za pewne. Ja się zgadzam z tym, co pan mówił w związku z wypowiedzią, no tu w zależnym, niecytowaną, profesora Sławka, też mam takie wrażenie, mimo wspaniałych studentów i wspaniałych więzi przez te dziesiątki lat, że za często jest to szkółka, a nie uniwersytet. Ale to nie znaczy, że ja mam wykwintne, w cudzysłowie, ja to mówię ironicznie, pewne wykwintne upodobania, to mówię, że jeśli ktoś nie czyta 50 książek rocznie i nie kolekcjonuje, to co, kto to jest? To jest obrzydliwe, pan, to jest takie właśnie maniera w cudzysłowie intelektualnej, intelektualistów, tych debili rozmaitego typu, też upośledzonych głęboko. Nie, to jest moja sprawa i sprawa innych. To jest kwestia wolności. I oczywiście przecież robi się tu dużo, bo wszyscy biadolą, to jest ulubione. Ale przecież dzieciaki chodzą po muzeach. Widzę to za granicą, widzę to w Muzeum Narodowym w Krakowie, w którym czasami byłem. Dajemy każdemu tą możliwość. Muzea są otwarte, czasami nawet bezpłatne. Wobec tego, jeżeli masz tą możliwość i nie wytwarzasz tego, czy przez rodziców, którzy tych dzieci w tę stronę nie kierują, czy przez inne okoliczności, to ja nie mam pretensji, że wszyscy mają się interesować sztuką, czytać ambitniejszą prozę, poezję, a niby dlaczego.
A czy to nie jest tak, że właśnie obcowanie tak naprawdę z owocami ludzkiej pracy, kreatywności, one mogą pomagać w zdobywaniu dystansu względem świata, ale także w budowaniu takiej wrażliwości, która może przyczynić się do tego, że ludzie na przykład będą się po prostu lepiej rozumieli i z większą empatią do siebie podchodzili? Czy to jest takie kaznodziejskie gadanie według pana?
Tu bym powiedział jednak pierwszy raz, ale nie to, co pan mówi, że kaznodziejskie. Czyli tu nie ma typowego mojej odpowiedzi, że nie właśnie. Że ja się tego bym obawiał. Ja mogę uczyć ludzi w tym zakresie, pouczać czy uczyć, za które mi płaci podatnik. Czyli jak wykładam anatomię, to mam uczyć o częściach ciała, mówię w przypadku medycyny, specjalnie odbiegam, uczyć o budowie człowieka, ale nie będę mówił, że o duszy i rozwijał swoich wizji metafizycznych i doktrynował kogoś. I dla mnie to jest ważne, nie narzucać się komuś. Czyli z tym, ach, jak ja mam wykwintne, a ty prostaku, niech pan spróbuje z innego obszaru. Może pan dać rekomendację, że ostatnia książka Twardocha jest świetna, myślę o Hołodzie i tak uważam. I może pan powiedzieć, że ostatnia książka Olgi Tokarczuk jest też bardzo dobra. Czekaliśmy, zastanawiając się, jak jej ten Nobel pomoże, czy zaszkodzi. Jest na swoim poziomie, wysokim, dobrym. Może pan to powiedzieć, ale jak pan powie, każdy, kto nie przeczyta tych książek, czy Tokarczuk, który jest chamem i prostakiem, to już nie. Ja jestem wykwintniejszy, bo ja to wiem. Nie. Ile ja czerpię wiedzę od ludzi, którzy nigdy nie widzieli, no może widzieli obrazy, bo musiałem, ale wie pan, oni mają takie zainteresowanie sztuką, jak ja futbolem amerykańskim. Są wspaniałymi ludźmi, od których ja się tyle rzeczy wartościowych dowiaduję, z którymi lubię, jak mam tylko chwilę przysiąść i wypić kawę. Oczywiście, że w pewnym sensie, bo gdyby już iść tą tropem, to ja bym zaraz widział pułapkę. Co to znaczy, że my powiemy, że warto się zajmować sztuką? Publikuje się te bzdury o sztuce. Publikują ją też historycy sztuki. Na przykład ostatnio podały wszystkie stacje radiowe i telewizyjne. Radiowe to nie wiem, ale telewizyjne o rekordzie za obraz Klimta. I teraz wie pan, no wobec tego to powinno popularyzować Wiener Schule, czyli szkołę wiedeńską, czyli między innymi Klimta. A jeśli o mnie chodzi, znowu nikomu nie będę. Znaczy to, czego jestem pewny i mogę obiektywnie powiedzieć, jest to beznadziejna praca Klimta. To, że ona była rekordem, niedokończona, marna, mierna. I gdyby nie atrybucja, no to ja bym ją wyrzucił do garażu po prostu.
Także o tym pisze w swojej książce, mianowicie o tym, że wytwarzanie owych hierarchii, takich a priorycznie narzuconych wartościowań dotyczących tego, co dobre, a co niedobre, to zawsze będzie szkodliwe także dla natury kolekcjonowania.
A tu mamy przykład przed tygodnia, czy dwóch, bo nawet nie wiem. No patrzę, rzadki obraz, taki glut malarski, nieudany. Zresztą no, Klimt nadaje się wyłącznie ewentualnie na zdobienie serwetek i porcelany. To jest żadne malarstwo. Wiem, że to obrazoburcze. Schiele jest wielki, a Klimt jest dekoratorem wnętrz. I tyle. A jeszcze do tego takie, no tam nic nie ma na tym obrazie. Zaczął, nie skończyć i chwała mu na to, że przynajmniej go nie skończył. I teraz niech pan pomyśli, my będziemy, czego chcemy uczyć? Tej wykwintnej, głębokiej zdolności widzenia? No nie nauczy pan. Bo to ktoś chce, to pójdzie tą drogą. Pójdzie po prostu, bo to lubi, bo to jest coś właśnie z brzucha. Bo idzie i stoi przed tym obrazem i tak chce. Jego dobre prawo. A ktoś powie, guzik mnie to obchodzi, albo stoi dlatego w kolejce, że wie pan, rekord ostatnio pobiła wystawa. Tu w Krakowie, jesteśmy w Krakowie.
Łępicka.
Ona obok, zdaje się, portretu Polaków, portret własny impresjonistów, była najbardziej obleganą wystawą. I dobrze. Według tego upowszechniania jako faktu kulturowego to dobrze. A trochę mi jest, trochę się obawiam tu, no bo Łępicka malarka, no dla mnie mniej niż średnia. No coś tam, gdybym był krawcem, chciałbym mieć jej pracę w swoim salonie, bo one są tak jak wykroje krawieckie, nie? Ale do malarstwa jeszcze kawałek. Można powiedzieć, o, zarozumiały burak. Nie. Jeżeli mam choćby trochę racji, to już jest to argument przeciw upowszechnianiu, bo na jakim poziomie upowszechniać? Jeżeli ktoś chce, to on się odnajdzie w tym, jak będzie chciał. Nie, nie róbmy egzaltacji z tego. To ma być naturalny proces.
A zatem, panie profesorze, w stronę brzucha i w stronę wolności, tak możemy postawić wielokropek?
Tak. Nie to, że moja pochwała jest pochwałą nieuctwa, tylko mówię, bądź swobodny, rób to, co chcesz.
A tak mówi Jerzy Stelmach, który był dzisiaj z nami w magazynie Kultura na Weekend. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
Ja panu i ewentualnie słuchaczom też dziękuję i do usłyszenia.
Tadeusz Marek, Tomasz Orzechowski, my także się państwu kłaniamy, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.